Hymn 1635. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście Boga naszego, na górze Jego świętości, pięknie wzniesiona, radością całej ziemi, jest góra Syjon, w stronach północnych, miasto wielkiego króla. Jest góra Syjon, w stronach północnych, miasto wielkiego króla. Chwała Panu, godzien wielkiej chwały jest w mieście Boga naszego, na górze Jego świętości. Dziś, bracia i siostry, przechodzimy do wspaniałego poselstwa. Bóg pragnie Syjonu i Chrystusa. Będę czytał, a wy powiedzcie amen, gdy zrobię przerwę. Bóg pragnie Syjonu i Chrystusa. To niesamowite. Pierwszy punkt rzymski. Psalm 87 objawia, że Boże serce kieruje się na Syjon, miasto Boże, w którym jest Chrystus. Uwielbiam psalmy od 22 do 24. Psalm 22 objawia Chrystusa w Jego ukrzyżowaniu, Chrystusa w Jego zmartwychwstaniu i tego, który dokonuje odrodzenia. Następnie w psalmie 23 jest On pasterzem prowadzącym wszystkich nas do domu Bożego, do miejsca, gdzie będziemy się Nim radować przez całe życie. Następnie w psalmie 24 jest On królem. Jest królem i ziemia należy do Jahwe. Widzimy więc postęp w psalmach 22, 23 i 24 i widzimy, że Boże serce kieruje się na Syjon. Wczoraj, gdy nasz brat James dzielił się na podstawie psalmu 84, myślę, że wszyscy pragnęliśmy tego, żeby nasze serce było pełne dróg na Syjon. Tego, żeby nasze serce odpowiadało sercu Boga i pasowało do Jego serca. Zapytaj więc osobę obok, gdzie jest Twe serce? Czyż to nie wspaniałe? Pierwszy punkt objawia treść psalmu 87. Przy okazji, bracia i siostry, psalm 87, myślę, że wielu z nas jest on nieznany, albo nie poświęcaliśmy mu wiele czasu. To dotyczy także mnie, ale jest to niesamowity psalm. Wyraźnie objawia, że Boże serce kieruje się na Syjon. Chcemy, żeby nasze serce kierowało się tam, gdzie kieruje się Jego serce. A Syjon to miasto Boże. I nie zapominajcie, że jest w nim Chrystus. Gdyby nie było w nim Chrystusa, Syjon byłby pusty. Chrystus jest wszystkim w Bożej ekonomii. Jest centrum, jest rzeczywistością i jest wszystkim. Syjon znajduje się w centrum serca Bożego. W psalmie 2,6 czytamy: ustanowiłem mojego króla na górze Syjon. Syjon znajduje się w centrum serca Boga, ponieważ tam przebywa Chrystus, ustanowiony król. Boże serce skupia się wyłącznie na Chrystusie. Widzimy to w 17 rozdziale Ewangelii Mateusza, podczas przemiany Jezusa. Piotr był przejęty pojawieniem się Mojżesza i Eliasza, próbował zrównać ich z Chrystusem. A to obraziło Boga. Zupełnie nie znali Bożego serca. Musiał więc powiedzieć wyraźnie: oto mój syn. Oto na czym skupia się moje serce. Oto ustanowiony król, Jezus, na świętej górze Syjon. Ta pieśń, którą śpiewaliśmy, na podstawie psalmu 48, wersetów 2 i 3 jest niesamowity. Mówi: pięknie wzniesiona. Góra Syjon to najwyższy szczyt w mieście Jeruzalem. W istocie to miejsce, gdzie znajduje się Święte Świętych. Pięknie wzniesiona. Radością całej ziemi jest Góra Syjon w mieście Boga naszego. Amen. Tak więc, bracia i siostry, to mnie porusza. Wewnątrz Jeruzalem jest miasto, które nazywa się Syjon. To najwyższe miejsce. To miejsce, gdzie jest sam Chrystus. To miasto Boże. Chcemy być na tym szczycie. A ten szczyt jest w naszym duchu. Chcemy być na tym szczycie. Chcemy być w nim. Cenię to, że zawsze, gdy chwalimy wywyższonego Chrystusa, automatycznie stajemy się częścią miasta na wyżynie.
Alleluja!
Wielki jest Pan, godzien wielkiej czci. Kiedy czytamy list do Efezjan 1:19-23, widzimy wszystko to, przez co przeszedł Pan. Od zmartwychwstania, przez wniebowstąpienie, posadzenie na tronie, poddanie Mu wszystkiego, bycie głową ponad wszystkim dla Kościoła. Jest On prawdziwie ustanowionym Królem. Amen. Należy Mu się wyłącznie chwała. B. Święci pragną przywrócenia, zbawienia i wyzwolenia od cierpień. Zaś Bóg pragnie Syjonu i swojego Chrystusa. Jaki jest pierwszy werset Nowego Testamentu? Ewangelia Mateusza 1:1. Rodowód Jezusa Chrystusa. Pierwsze imię w Nowym Testamencie to Jezus. Co oznacza imię Jezus? Jahwe, nasz Zbawiciel, bądź nasze zbawienie. A dlaczego została napisana Ewangelia Mateusza? Ze względu na Boże Królestwo. Pokazuje, że celem zbawienia nie jest jedynie wyratowanie, wyswobodzenie od czegoś, lecz to, że zostajemy zbawieni, przywróceni ze względu na Królestwo Boże, na miasto Syjon, które oznacza Boże Królestwo. Zbawienie nie służy sobie samemu, lecz Syjonowi. Bóg pragnie Syjonu i swojego Chrystusa. Punkt pierwszy. Zbawienie nie jest dla nas. Służy ono Bożemu zamiarowi i Jego ekonomii.
Amen.
Każdy, kto został zbawiony, niech powie amen. Każdy, kto potrzebuje więcej zbawienia, niech powie amen. Zbawienie posiada cel. I celem tym jest to, żebyśmy przebudowali się Chrystusem i stali się Jego powiększeniem, stali się Jego domem, stali się Jego miastem i byli z Nim jedno ze względu na Jego świadectwo na całej ziemi. Uwielbiam więc słowo, którego używa brat Lee w studium życia. Chrystus jest Królem. Nasz brat James wspominał wczoraj, że jest On wcielonym Królem, który zaprzybytkował pośród nas i stał się kimś, w kogo można wejść. I alleluja, my wszyscy, jako małe wróble i jaskółki, mieszkamy teraz w naszym trójjedynym Bogu, w którego można wejść. Chwała Panu! Zapomniałem, o czym mówiłem. A, tak, tak. Jesteśmy wróblami i jaskółkami. Amen. Ale to nie była główna myśl.
Amen.
Amen. O, pamiętam. Wspominał, że nasz wcielony Bóg stał się kimś, w kogo można wejść. Tak więc niech wszystkie szczęśliwe wróble i jaskółki powiedzą Alleluja! Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Nim. Ale dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu On stał się pneumatycznym Chrystusem, życiodajnym Duchem, by móc w nas wejść i przesycić nas sobą. I kim On jest? Jest Królem. I co się dzieje za każdym razem, gdy wbudowuje się w nas? Odrobinę więcej? Król wbudowuje się i uzyskuje królestwo. Łączymy się z Nim i zespalamy, abyśmy mogli stać się królestwem. Tak więc za każdym razem, gdy pozwalamy Mu w nas rosnąć, nadchodzi Jego królestwo. Tak więc Boże pragnienie skupia się wyłącznie na Chrystusie i na tym, żeby Chrystus się rozszerzył, powiększył. Jego lud został przebudowany Chrystusem, by odniosły z tego korzyść Jego dom, Jego miasto i cała ziemia. Punkt drugi. Bóg zbawia ludzi przez wzgląd na Chrystusa, Jego dom i Syjon, miasto Boga, by pewnego dnia za pośrednictwem Chrystusa i Jego zwycięzców zdobyć całą ziemię. Czyż to nie wspaniałe? Ten pierwszy punkt rzymski, bracia i siostry, jest niesamowity. To, na czym skupia się Pańskie odzyskiwanie, to uczynienie nas tym wyniesionym szczytem, tym świętym miastem Syjonem, dzięki przebudowywaniu nas Chrystusem. I służy to świadectwu Jezusa. Oto, na czym skupia się Pańskie odzyskiwanie. Byłem poruszony słowem z 16 rozdziału Ewangelii Mateusza, nad którym rozmyślałem dzisiaj rano. Pan powiedział, a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział, ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Z tej odpowiedzi uzyskał 6 z plusem. Co następnie powiedział Pan? W wersecie 18, zbuduję mój Kościół. A bramy Hadesu nie przemogą go. Następnie rzekł, dam ci klucze królestwa. I zaraz potem, cokolwiek zwiążesz na ziemi. Tak więc nawet w tych kilku wersetach, co widzimy? Chrystusa, Kościół, który jest Jego domem, miasto, które jest Jego królestwem i ziemię. W tym największym proroctwie wypowiedzianym przez Pana Jezusa Chrystusa w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza, Jego brzemię dotyczy tego, że ma się powiększyć, poszerzyć, wbudować w nas, abyśmy stali się Jego domem, Kościołem, stali się Jego miastem przez wzgląd na Królestwo. A to wszystko służy całej ziemi. I połączmy ten fragment z Ewangelią Mateusza 24:14. Ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona na całej zamieszkałej ziemi, na świadectwo dla wszystkich narodów, a wtedy nadejdzie koniec. Bracia i siostry, to, że Pan ma zdobyć Syjon, jest sprawą doniosłej wagi, bo to wprowadza nas w Boże pragnienie Syjonu i Chrystusa. Gdy ujrzymy tę wizję i będziemy współpracować z Panem, by zdobyć to wyniesione miasto i stać się tym miastem i mieszkać w tym mieście, wtedy On będzie mógł prawdziwie objąć panowanie nad tą zawładniętą ziemią. Ziemia jest Pańska! Alleluja! Wielokrotnie szukamy jedynie tego, co zewnętrzne, co Bóg miałby uczynić, żeby zmienić ziemię. Ale to, czego Bóg naprawdę potrzebuje, to Syjon. Bóg potrzebuje swojego miasta. Potrzebuje swojego świadectwa przez wzgląd na swoje królestwo na ziemi, a wtedy nadejdzie koniec. Werset w Księdze Objawienia 11:15 jest niesamowity. Królestwo świata stało się królestwem naszego Pana i Jego Chrystusa i będzie panował na wieki wieków. Teraz przechodzimy do drugiego punktu rzymskiego. Kolejne punkty rzymskie cytują siedem wersetów z Psalmu 87. Pierwszy werset jest niesamowity. Podpunkty pomagają go rozwinąć. To wspaniałe. Bracia i siostry, nigdy wcześniej tego tak nie widziałem. Jest to tak świeże. Fundament jego jest na górach świętych. Ogłośmy ten werset sąsiadowi. Punkt A. Ten boski fundament symbolizujący kogo? Chrystusa, który jest jedynym Bożym fundamentem służącym zbudowaniu Jego domu, Kościoła, zbudowany jest na górach świętych, które przedstawiają kościoły miejscowe. Bracia i siostry, wszystkie kościoły miejscowe są świętymi górami. Fundament Jego jest na górach świętych. To znaczy wiele, bracia i siostry. To oznacza, że Chrystus, który jest żywym, organicznym, rosnącym, rozprzestrzeniającym się, udzielającym fundamentem, czyni nas takimi samymi jak On. On jest święty. I czyni góry świętymi. Tak więc doświadczając Chrystusa i Jego udzielania, kochając Go, doświadczając Go, radując się Nim, stajemy się górami świętymi. Góry święte to nie jakaś rzecz. Wiele szczytów to wiele kościołów, które zbudowane są z Chrystusa, który jest święty. To wspaniałe, święci, to wspaniałe. Popatrzmy na tytuł poselstwa. Bóg pragnie Syjonu i Chrystusa. Boże miasto, miasto Syjon, Boże miasto nie składa się z niczego innego, jak tylko z Chrystusa. Amen! To niesamowite. B. Pan Jezus, Chrystus i Syn Boga Żywego jest jedynym fundamentem, który Bóg położył pod swoją budowlę. Trzeci rozdział pierwszego listu do Koryntian mówi wyraźnie. Chrystus jest fundamentem i nie ma żadnego innego fundamentu, który można położyć. Chrystus jest jedynym fundamentem Bożego domu. C. W świetle słów Pawła w pierwszym liście do Koryntian 3 Chrystus jest żywym fundamentem. Jest żywym fundamentem. Rosnącym fundamentem. Te drobne punkty są wspaniałe. Prawdziwie udzielają światła. W przeszłości brałem udział w pracach budowlanych i o fundamencie zwykle myśli się jako o czymś nieruchomym. To podstawa, na której wznosi się wszystko inne. Fundament jest po prostu fundamentem, ale gdy patrzymy na ten fundament, ten Chrystus jest żywym fundamentem i cała budowla powstaje z tego fundamentu. To niesamowite. Ten fundament rośnie. Bóg daje wzrost, a dawanie wzrostu wiąże się z przyrostem Chrystusa. Chrystus, który rośnie w nas, jest żywym, rosnącym fundamentem. Chwała Panu! Właśnie teraz, w naszym wnętrzu, nasz Chrystus żyje i nasz Chrystus rośnie. Powiedzmy, aleluja! Dwa. Fundament w nas rośnie, dzięki czemu powstaje złoto, srebro i drogie kamienie na budowę Kościoła. Nawet to, co znajduje się wewnątrz Bożego domu, materiały, wszystko pochodzi z fundamentu. Kto o czymś takim słyszał? To nowe spojrzenie na fundament. O, kocham mój fundament. Jest niesamowity. Jest wspaniały. Czyż to nie zdumiewające? Wszystko w Bożej budowli powstaje, rozwija się z tego fundamentu, pochodzi z niego. Wszystko, co znajduje się we wnętrzu tej budowli, co się na nią składa, pochodzi z tego żywego, rosnącego, organicznego fundamentu. Myślę o trzecim rozdziale listu do Efezjan, który jest bardzo osobistym fragmentem. Jest tam prawdziwe brzemię. O, Ojcze, wzmocnij mnie według bogactwa swej chwały, przez swego ducha, ku mojemu wewnętrznemu człowiekowi, żeby Chrystus mógł uczynić sobie dom w moim sercu. Żeby Chrystus, fundament, wbudował samego siebie w nas. Jest on nie tylko fundamentem, lecz staje się złotem, srebrem, drogocennymi kamieniami. Staje się wszystkimi materiałami. Staje się wszystkim. Nawet w tej chwili Pan pragnie, żebyśmy wszyscy doświadczali tego, że Bóg pragnie Syjonu, pozwalając Chrystusowi właśnie teraz budować sobie dom w naszych sercach. Panie, właśnie teraz czyń sobie dom we mnie. Punkt D, święci, jest niesamowity. Chrystus, jedyny fundament, podtrzymujący i wspierający Bożą budowlę, udziela siebie do każdej jej części, przydając swego pierwiastka wszystkim wierzącym. Popatrzmy, jaki jest tu podany werset. Mówimy o fundamencie, lecz list do Kolosan 2,19 mówi, trzymając się głowy. Ten fundament to głowa. Z tego żywego, rosnącego, organicznego, rozprzestrzeniającego się, udzielającego się fundamentu pochodzi całe ciało, ponieważ ten fundament jest głową. Zwykle myślimy, że fundament to coś pod nami. Ale tutaj widzimy, że ten fundament jest ponad nami. Co za fundament! Żywy, organiczny, poruszający się, udzielający fundament. Tak więc, bracia i siostry, w jaki sposób doświadczamy Chrystusa, który jest fundamentem? Trzymając się Go, który jest głową. Właśnie teraz, lgnąc do Niego. O, Panie Jezu, kocham Cię. O, Panie Jezu, kocham Cię. Amen. Amen. Chcemy przylgnąć do Niego i pozostawać tak. Panie, zachowuj mnie w jednym duchu z Tobą w każdej chwili, trzymając się głowy, trzymając się fundamentu, rety. Ten sam, który jest pod nami, jest tym, który jest ponad nami. I cała budowla rośnie z tego wspaniałego, wspaniałego fundamentu Chrystusa, który żyje. I czym On się zajmuje? Przebudowuje nas samym sobą i czyni wszystkie góry świętymi górami. Wspaniałe. Jest teraz bardzo zajęty, przebudowując nas samym sobą, byśmy wszyscy, jako kościoły, byli górami świętymi, które służą świadectwu Jezusa. Amen. Bardzo mi się to podoba, to co poruszył brat Ed. Trzymać się go jako głowy w rzeczywistości oznacza dbać o najważniejszą zasadę w życiu chrześcijańskim i w życiu Kościoła. Dawać mu pierwszeństwo. O, Panie Jezu, jesteś najważniejszy. Panie, jesteś moją pierwszą i najlepszą miłością. Wywyższać go. Nie zajmować się tym czy tamtym, ale wywyższać Chrystusa i trzymać się Jego i tylko Jego. Czyż to nie wspaniałe? Bóg pragnie Syjonu i Chrystusa. Tak sobie myślałem, bracia i siostry, gdy trzymamy się Go jako głowy i kochamy Go, nasz fundament, On czyni nas Kościołem, filarem i podstawą prawdy. Czyni nas do pewnego stopnia swoim powieleniem. Czyni Kościół filarem i podstawą prawdy. Jej. Niesamowite. Tak więc pierwszy werset mówi, fundament Jego jest na górach świętych. Tym fundamentem jest Chrystus. Powiedzmy teraz jeden drugiemu trzeci punkt rzymski. Ogłośmy go sąsiadowi. Jahwe umiłował bramy Syjonu. On umiłował bramy Syjonu. Bramy służą do wchodzenia i wychodzenia, co oznacza społeczność. Bracia i siostry, werset podany tutaj jest niesamowity. 1 Koryntian 1:9. Wierny jest Bóg, który nas wszystkich niewiernych ludzi powołał do społeczności Jego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc bramy przedstawiają i oznaczają społeczność. Pierwszą społeczność mamy z Jego Synem, Jezusem Chrystusem, który, jak powiedział brat James, jest samym trójjedynym Bogiem. Tak więc Boże pragnienie polega na tym, żebyśmy jako wierzący indywidualnie i jako kościoły miejscowo byli obładowani bramami. Byli pełni bram. W następnych punktach bramy te zostaną opisane bardziej szczegółowo. Podoba mi się to. Mieć serce wobec Syjonu oznacza, że nie zależy nam jedynie na naszym własnym mieszkaniu, ale obfitujemy w bramę. Bracia i siostry, nie mamy tutaj podanego całego wersetu, ale czytamy tam, że Jahwe umiłował bramę Syjonu bardziej niż wszystkie namioty Jakuba. Podoba mi się to. Uczestniczymy w tym szkoleniu nie dla siebie samych, nie dla naszego własnego mieszkanka. Jesteśmy tu ze względu na Syjon, ze względu na Boże pragnienie. Jesteśmy tu ze względu na Boże interesy. Jesteśmy tu ze względu na Jego dom. Jesteśmy tu ze względu na Jego miasto. Jesteśmy tu po to, żeby stało się to rzeczywistością. Pańska jest ziemia. Nie jesteśmy tu dla naszego własnego istnienia. Bóg umiłował bramy Syjonu bardziej niż wszystkie mieszkania ludzi. Pierwszy list do Koryntian 1:9 jest wspaniały, święci. Wierny jest Bóg, który nas powołał do społeczności. Bóg pragnie, żeby brama była otwarta. Chce, żebyśmy prowadzili życie bramy. W tej społeczności wszechzawierającego Chrystusa, który jest naszą mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem, jest On wszystkim. Szczególnie jest On życiodajnym duchem. I pragnie, żebyśmy się Nim radowali jako rzeczywistością wszystkiego, co pozytywne w całym wszechświecie. Ale werset 10, który stanowi kontynuację wersetu 9 w pierwszym liście do Koryntian, mówi: a przeto błagam was w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy mówili to samo i by nie było wśród was podziałów. Lecz byście byli jednego umysłu i jednego zdania. To pokazuje, że społeczność wiąże się z jednością. Tam, gdzie są bramy, jest jedność. Tam, gdzie jest społeczność, jest jedność. Co leży głęboko na sercu Pana? Jedność. O co się modlił w 17 rozdziale Ewangelii Jana, w najgłębszej modlitwie zapisanej w Biblii? Ojcze, aby byli jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Bóg umiłował bramy Syjonu, co oznacza, że umiłował jedność. Jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem w jedności. Tam Bóg nakazał błogosławieństwo. On umiłował bramę, ponieważ bramy wiążą się ze społecznością, a społeczność służy jedności. Jeżeli nie ma społeczności, nie ma jedności. Teraz rozwinięcie tego punktu. Kolejne punkty są niesamowite. B. Społeczność wiąże się z jednością. Społeczność wprowadza wszystkie członki ciała Chrystusa w jedność. Czyż to nie wspaniałe? Punkt pierwszy. Społeczność między kościołami jest społecznością ciała Chrystusa. W wersecie czytamy jedno ciało, jeden chleb. Społeczność to rzeczywistość życia na co dzień w ciele Chrystusa. W wersecie 12:12 czytamy, że jak ciało jest jedno i ma wiele członków, tak i Chrystus. Pierwszy list do Koryntian to księga, która wyraźnie objawia, że Chrystus jest głową ciała i że Chrystus jest ciałem głowy. Tak więc posiadanie bram w naszym codziennym życiu, prowadzenie na co dzień życia społeczności, oznacza, że nasza społeczność jest społecznością z Chrystusem, który jest głową ciała, i z Chrystusem, który jest ciałem głowy. Mamy nie tylko społeczność pionową z Panem, lecz także poziomą z braćmi i siostrami, z Kościołami. Amen. Tak więc Syjon to miasto społeczności. Amen. Czwarty rozdział listu do Efezjan jest wspaniały, bracia i siostry. Czytamy tam pilnie, zachowując pilnie jedność ducha. I przypis pokazuje, że być gorliwym, pilnie zachowywać jedność ducha, oznacza, że gorliwie, pilnie zachowujemy społeczność z Chrystusem, który jest życiodajnym duchem. Chcemy go zachowywać w każdej chwili. Chcemy trwać w więzi z Nim. Chcemy być jedno z Nim. Pilnie, gorliwie, żarliwie zachowywać społeczność. To bardzo ważne, bracia i siostry. Jeżeli nie jesteśmy ludźmi pełnymi bram, bądź miejscowymi kościołami pełnymi bram społeczności, wtedy automatycznie, samorzutnie stajemy się tymi, których atakują bramy Hadesu. Tak więc albo jesteśmy wierzącymi kościołami pełnymi bram, albo samorzutnie stajemy się tymi, których atakują bramy Hadesu. Oby więc Pan napełniał nas bramami społeczności z Chrystusem, który jest głową ciała, i z Chrystusem, który jest ciałem głowy. Chwała Panu za to szkolenie. Wszyscy, którzy są szczęśliwi, że są na tym szkoleniu, niech powiedzą Alleluja! Co za radość być tutaj i mieć społeczność ze sobą nawzajem. W tych dniach, mając społeczność tu i tam, tak jestem wdzięczny za to, że możemy być tymi, którzy są pełni bram. Amen! A to służy jedności, która jest tym, co najbardziej leży Bogu na sercu, żebyśmy jako Syjon mogli być właściwym świadectwem Jezusa. Społeczność między kościołami jest społecznością ciała Chrystusa. Społeczność to rzeczywistość życia na co dzień w ciele Chrystusa. Nowa Jeruzalem ma 12 bram. Świadczy to o tym, że święte Boże miasto przepełni się społecznością. Bracia i siostry, jeżeli nie ma bram, nie będzie jedności, nie będzie świadectwa. Jeruzalem pełna jest bram. 4 razy 3. 12 bram to pełnia w wieczności. Jest to więc obraz tego, że Pan pragnie, żebyśmy byli tymi, którzy są pełni bram. Tymi, którzy wykorzystują każdą okazję do społeczności. Z Chrystusem, który jest głową ciała i z Chrystusem, który jest ciałem głowy. Żebyśmy pionowo i poziomo prowadzili życie społeczności. Jahwe uwielbia bramy. Kluczem do tego, by stać się Syjonem, jest być pełnymi bram. Punkt 4 rzymski. Przeczytajmy ten werset razem, silnie. Wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie, o miasto Boże. Amen. Ponieważ będziemy przebudowywać się Chrystusem i stawać się miastem Boga, budować się w miasto Boga, Królestwo Boże, to sprawi, że cała ziemia głosić będzie wspaniałe rzeczy o naszym wspaniałym Bogu. Czego potrzebuje Pan? Potrzebuje swego świadectwa. Potrzebuje, żebyśmy nie tylko byli Jego domem, by miał mieszkanie. Potrzebuje, żebyśmy byli Jego miastem, pełnym Niego, który jest żywym, organicznym fundamentem i byli jedno z Nim. Przez to, że przesycamy się Nim, tym, który ma społeczność, byli pełni bram, ukonstytuowani tym Chrystusem. I mogli stać się świętym miastem. Wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie. O, miasto Boże! Miasto Boże oznacza, że miasto to Bóg. A kto jest Bogiem? Bogiem jest ten Jezus Chrystus. Kiedy Chrystus wcielił się, kiedy Bóg wcielił się w Jezusie, wcielił się cały trójjedyny Bóg. Miastem Bożym jest ten wspaniały Chrystus wbudowany w nas, który staje się Królestwem Bożym, miastem Bożym. I bracia i siostry, Boży dom służy Jego odpocznieniu, Boży dom służy Jego wyrazowi, Boże miasto służy Jego panowaniu, Boże miasto służy Jego zarządzaniu. Być może to, co leży Bogu najgłębiej na sercu, to Jego zarządzanie. W liście do Efezjan 1:10 czytamy: dla ekonomii pełni czasów, aby wszystko uporządkować w Chrystusie jako głowie, to, co w niebiosach i to, co na ziemi w Nim. To oznacza, że cały wszechświat tkwi w upadku. Bracia i siostry, czyż wszyscy nie przyznamy, że cała ziemia tkwi w zamęcie? Wszystko musi zostać podporządkowane jako głowie. To dlatego Bóg potrzebuje Syjonu. Chciejmy współpracować z Nim i stać się tym wyniesionym miastem. Oto klucz do tego, żeby Pan odzyskał ziemię, którą zawładnął zły, ze względu na swoje świadectwo. I żeby cała ziemia mogła rzeczywiście być pańska. Tak więc wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie, o miasto Boże. Bracia i siostry, dlaczego uczestniczymy w tym szkoleniu? Dlaczego jesteśmy chrześcijanami? Ponieważ mamy brzemię o Jego chwałę. Nie zależy nam na własnym sukcesie, na tym czy na tamtym, ale na Jego chwale. Żeby cała ziemia głosiła o Nim wspaniałe rzeczy. Syjon, taki poetycki tytuł nosi Kościół, zarówno w sensie powszechnym, jak i miejscowym. Syjon to miasto króla Dawida, centrum miasta Jeruzalem, które jest Bożym mieszkaniem na ziemi. Tak więc Syjon stanowi centrum miasta Jeruzalem i sam szczyt. Syjon w obrębie Jeruzalem symbolizuje grono zwycięzców, wydoskonalonych i dojrzałych Bóg ludzi wewnątrz Kościoła niebiańskiej Jeruzalem. W liście do Hebrajczyków 12:22 czytamy: podeszliście. Podeszliście. Podeszliście do czego? Podeszliście do góry Syjon. Podeszliście do miasta Boga. Podeszliście do powszechnego zgromadzenia. Podeszliście do Syjonu. Bracia i siostry, za każdym razem, gdy przychodzimy do trójjedynego Boga w naszym duchu, podchodzimy do góry Syjon. Podchodzimy do powszechnego zgromadzenia. Bracia i siostry, gdzie więc chcielibyśmy być chwila po chwili, dzień po dniu? Gdzie chcę przebywać? Chcę być w moim duchu. Podeszliście. Podeszliście do góry Syjon, do świętego miasta. Bracia i siostry, zwycięzcy to ci, którzy praktykują podchodzenie, pozostawanie w świętym świętych. Święte świętych to góra Syjon, ale dziś święte świętych jest w naszym duchu. Podeszliście. Chcemy tu pozostać w świętym świętych. Cenię sobie, bracia i siostry, słowa, o których wspominał brat Ed, z drugiego rozdziału Księgi Objawienia. Efes w drugim rozdziale Księgi Objawienia potrzebował czego? Pod koniec przypisu czytamy: jeżeli naprawdę chcecie być moim świadectwem i żeby wasz świecznik nie został usunięty, przeniesiony ze swego miejsca, potrzebujecie kochać mnie pierwszą miłością, radować się mną, drzewem życia, kochać mnie, Boga człowieka, jeść mnie i radować się mną, Bogiem człowiekiem, byście stali się wydoskonalonymi Bóg ludźmi, żebyście mogli być moim świadectwem. To dlatego ten niesamowity przypis łączy te trzy rzeczy ze sobą. Kochanie Pana, jedzenie Pana i bycie świadectwem Pana. Te trzy rzeczy idą ze sobą ramię w ramię. To bardzo cenne. Oto klucz do tego, żeby być zwycięzcą. Czego pragnie Pan? Zgodnie z Księgą Objawienia, tym, czego pragnie Pan, jest świadectwo Jezusa. Oto duch całego tego proroctwa. Być zwycięzcami, a zatem, to kochać Pana pierwszą miłością, co oznacza dawać Mu pierwszeństwo. Dawać Mu pierwszeństwo. Dawać Mu pierwsze miejsce. Panie Jezu, dajemy Ci teraz pierwsze miejsce. I radujmy się nim. Bracia i siostry, gdy Pan ma pierwszeństwo, dużo łatwiej jest się nim radować. Jeść Go, Boga człowieka, który jest drzewem życia. Wtedy będziemy mogli razem się budować osobiście, ale i budować się razem w kościołach, jako ciało Chrystusa i przez to stawać się Jego świadectwem. 14 rozdział Księgi Objawienia mówi o górze Syjon, wiecznym mieście. Mówi o pierwocinach. To mnie porusza. Jeżeli chcemy być pierwocinami, chciejmy być tymi, którzy radują się Panem, który jest naszą pierwszą miłością. Pierwociny to ci, którzy kochają Pana pierwszą miłością i dzięki temu zaspokajają głębokie pragnienie Pana posiadania swojego świadectwa, Bożego miasta, które jest pełne Niego. 2. Syjon, główna część i piękno świętego miasta Jeruzalem, symbolizuje zwycięzców, którzy są szczytem, centrum, wypiętrzeniem, wzmocnieniem, ubogaceniem, pięknem i rzeczywistością Kościoła. Mam nadzieję, że zwrócicie uwagę na wszystkie te określenia. Szczyt, centrum, wypiętrzenie, wzmocnienie, ubogacenie, piękno i rzeczywistość. Te cechy charakteryzują Syjon. Pan chce swojego domu, ale nie jedynie w sposób ogólny. Chce miasta, z Syjonu, świętego święta. Cenię tę myśl, święci. Tak dumałem przed Panem. Zwycięzcy przewodzą w czym? Przewodzą w chwaleniu Pana. Im bardziej chwalimy Pana, tym bardziej stajemy się szczytem. Im bardziej chwalimy Pana, tym bardziej Chrystus jest centrum. Zostajemy zbudowani. Im bardziej chwalimy Pana, tym więcej jest wypiętrzenia. Im bardziej chwalimy Pana, tym więcej jest wzmocnienia. Im bardziej chwalimy Go, tym więcej jest ubogacenia. Im bardziej chwalimy Go, tym piękniejsi się stajemy. I czym bardziej chwalimy Go, tym więcej jest rzeczywistości w Kościele. I bracia i siostry, Pan nie prosił nas, żebyśmy byli duchowymi gigantami. Księga Objawienia 3:8. Kościół w Filadelfii, oni nie byli super, nie byli niezwykli, nie byli spektakularni, ale mieli niewielką moc. Nie zapierali się imienia Pana. Zachowywali Jego Słowo. Byli zwycięzcami. Co więc im towarzyszyło? Szczyt, centrum, wypiętrzenie, wzmocnienie, ubogacenie, piękno i rzeczywistość. Czyż nie jest to wspaniałe w Psalmie 8? Zwycięzcy to nie jacyś superludzie. To niemowlęta i ssący. A o niemowlętach i ssących powiedziano, z ich ust zgotowałeś sobie chwałę. Ustanowiłeś chwałę. Alleluja! To wspaniałe, bracia i siostry. Zwycięzcy przewodzą w chwaleniu. Druga Księga Kronik, 20 rozdział. Toczy się bitwa. A Pan poprowadził króla, zapomniałem, który to był król, Jehoszafat. Powiedział mu, ustaw śpiewaków i tych, którzy oddają cześć z przodu, przed armią. I gdy zaczęli śpiewać i chwalić, wszyscy wrogowie zostali pokonani. Pozabijali się nawzajem i popełnili samobójstwo. Alleluja! Tak więc zwycięzcy przewodzą. Przewodzą w chwaleniu Pana. Alleluja! Alleluja! Zwycięzcy, którzy są Syjonem, stanowią rzeczywistość ciała Chrystusa i wieńczą budowanie ciała w kościołach miejscowych, przez co doprowadzą do zwieńczenia świętego miasta, Nowej Jeruzalem, świętego świętych. Nowa Jeruzalem to święte świętych. Całe miasto, jak wspominał brat James, całe miasto to święte świętych. To Bóg, złączony, zespolony i zjednoczony z nami wszystkimi. Jej, jesteśmy w Nim. On jest w nas. Złączeni, zespoleni, zjednoczeni. Niesamowite. Oto święte świętych. Amen. Który jest Bożym mieszkaniem na wieki. Bracia i siostry, uwielbiam hymn 894 w śpiewniku angielskim. Myślę, że napisał go brat Lee. Refren, czy będziesz zwycięzcą? Czy dokonasz tego wyboru? To nie znaczy, że teraz każdy tutaj może powstać i powiedzieć sobie, a tak, z pewnością wiem, że będę zwycięzcą. Nie uwierzylibyśmy w to. Ale każdy, kto chce być zwycięzcą, niech powie amen. Czy dokonasz tego wyboru? Wciąż na nowo dokonujmy tego wyboru, każdego dnia. Czy będziesz zwycięzcą? C. Pan dobrze czyni według swego upodobania Syjonowi, czyli buduje Kościół. Posłuchajcie, trzy rzeczy. Buduje Kościół, po drugie, napełnia Kościół swą chwałą i po trzecie, obdarza go swą bogatą obecnością, która przynosi go Kościołowi jako radość, pokój, życie, światło, bezpieczeństwo i wszelkie duchowe błogosławieństwo. Alleluja! W Psalmie 51, po tym jak Dawid się nawrócił się gruntownie, I był tak otwarty na Pana. Tak otwarty na Pana, zobaczymy to w kolejnym punkcie, że z powodu tej otwartości Pan mógł umieścić w sercu Dawida swoje pragnienie. Dlatego Dawid mówi w ostatnim zdaniu, ostatniej modlitwie tego psalmu, w wersecie 18. Panie, dobrze uczyń według swego upodobania Syjonowi. Boże pragnienie stało się pragnieniem Dawida z powodu tego, że Dawid otworzył się na Boga. W każdym razie, bracia i siostry, chcemy być tymi, którzy są jedno z Panem i budują Kościół, napełniają Kościół Jego chwałą i obdarzają Kościół Jego bogatą obecnością, która przynosi Go jako radość, pokój, życie, światło, bezpieczeństwo i wszelkie duchowe błogosławieństwo. Amen. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebiańskich. I znowu, list do Efezjan 3:17-21, bracia i siostry, to wspaniała modlitwa o doświadczenie. Żeby Chrystus uczynił sobie dom w naszych sercach, wbudował się w nas, żebyśmy stali się pełni sił i wspólnie pojęli wszystkie Jego wymiary i zostali napełnieni ku całej pełni Bożej. I ostatecznie Jemu niech będzie chwała. Będziemy napełnieni Nim. Jemu niech będzie chwała w Kościele na wieki wieków. Amen. D. Prawo, tytuł do ziemi ma Pan, mimo iż dzisiaj przywłaszczył ją sobie wróg. Na tej zagarniętej ziemi jest jednak góra Jahwe, góra Syjon, która jest w pełni otwarta dla Pana i którą On w pełni posiada. Przypis do psalmu 24. Chciałbym przeczytać jedno zdanie. Zwycięzcy, których symbolizuje Syjon, stanowią przyczółek, dzięki któremu Pan powróci i posiądzie całą ziemię. Tak więc, chociaż ziemia została przywłaszczona, zwycięzcy są przyczółkiem. To szkolenie ma na celu, żebyśmy wszyscy tu obecni i każdy, kto słucha prawdy, współpracowali z Panem i mogli stać się przyczółkiem dla naszego Króla, by mógł przyjść i w pełni posiąść ziemię. Jest tu odnośnik do psalmu 2:6. Psalm 2 jest wspaniały. Werset 2:6. Ustanowiłem mojego króla na Syjonie, świętej górze mojej. Następnie w wersecie 2:12 czytamy, w jaki sposób troszczymy się o króla. Pocałuj syna, aby się nie rozgniewał. Rety, najlepszym sposobem współpracy z Panem, która służy Jego królestwu, jest całować syna. Jak na ostatnim poselstwie poprzedniego szkolenia na temat psalmu. Panujący Chrystus odzyskuje ziemię, nie smagając ją, ani nie osądzając, ale nawadniając. I Pańskie Królestwo nadchodzi praktycznie, w doświadczeniu i w rzeczywistości dzięki tym, którzy przewodzą w całowaniu Syna. Okazują Mu pierwszą i najlepszą miłość co dzień. Zależy im na Nim, zależy im na pragnieniu Jego serca. Zwycięzcy, całujcie Syna. Amen. W nowym niebie i nowej ziemi cała nowa Jeruzalem stanie się Syjonem, w którym wszyscy wierzący będą zwycięzcami. Ostatecznie, bracia i siostry, wszyscy będziemy zwycięzcami. Lecz mamy brzemię, żebyśmy dokonali wyboru teraz. Dokonali wyboru teraz, że będziemy zwycięzcami. Czy będziesz zwycięzcą? Czy dokonasz tego wyboru? Chrystus wzywa! Chrystus wzywa! Słuchajmy Jego głosu. Zanim przeczytam piąty punkt rzymski, chciałbym przeczytać werset, którego nie mamy w konspekcie. To werset czwarty tego psalmu. Wymienię Rahab i Babilon wśród tych, co mnie znają. Oto Filistyni i Tyr razem z Kusz powiedzą, ten się tam urodził. W świecie ludzie chełpią się. O tak, ten słynny człowiek urodził się w Egipcie, a ta słynna osoba urodziła się tutaj. Niemniej jednak, żadna nie może równać się z Syjonem. Przeczytajmy więc ten punkt razem. Piąty punkt rzymski. O Syjonie zaś będzie się mówić. Ten i ów urodził się w nim, a Najwyższy sam go umacnia. Jahwe, spisując, wylicza narody. Ten się tam urodził. Amen. Podoba mi się sposób, w jaki Jahwe liczy. Wszystkie kraje nie potrafią liczyć. Świat nie potrafi liczyć. Jahwe potrafi. Dojdziemy do tego. Ten punkt bardzo dobrze przedstawi tę kwestię. Pomoże nam to zrozumieć, dlaczego chlubimy się Syjonem. W wersetach 5 i 6 Bóg chciał przedstawić kontrast, porównanie między innymi miejscami a Syjonem. Psalm 87 ukazuje Chrystusa oraz wszystkich świętych, którzy stanowią dom Boży przez wzgląd na Boże miasto i Boga, który w ten sposób zdobędzie całą ziemię. C. Słowa ten w wersecie 87:6 i ten oraz ów w wersecie 5 wskazują, że Chrystus i wszyscy święci urodzili się w niebiańskim Syjonie. Urodziliśmy się w Syjonie! Chwała Panu! Zgodnie z prawdą Bożego Słowa, wszyscy narodziliśmy się w Syjonie. Tak więc oczywiście, że jesteśmy za Syjonem. Oto miasto naszego Boga! Alleluja! Podoba mi się punkt D, bracia i siostry. Ten jest kimś wyjątkowym. To Chrystus, który obejmuje ogół wszystkich świętych i jest wszystkimi świętymi i we wszystkich świętych. Trzeci rozdział listu do Kolosan jest bardzo mocny. Przyoblekamy się w nowego człowieka, gdzie już nie ma Greka ani Żyda, mnie albo ciebie, lecz Chrystus jest wszystkimi i we wszystkich. To wspaniałe. Ludzie mówią, ple, urodził się tutaj taki jak taki ktoś znany, ple. Ale oni się nie liczą. Zwracajmy uwagę na to, jak liczy Jahwe. Mówi, ten! Zapomnij o tym i o tamtym. Ten, wraz ze wszystkimi tymi, którzy są z nim połączeni. To są istotne narodziny. Oto istotne narodziny. Ten! Zawołajmy. Ten! Podoba mi się list do Efezjan 1, 22-23. I wszystko poddał pod jego stopy. Jemu dał być głową ponad wszystkim dla Kościoła, który jest ciałem Chrystusa, pełnią tego! Pełnią tego! Lepiej ogłóżmy sąsiadowi z uwolnionym duchem tego! W zmartwychwstaniu Bóg zrodził Syna, Jezusa Chrystusa, a także odrodził licznych synów. Pokazuje to, że zmartwychwstanie Chrystusa było wielkim porodem. Bracia i siostry, są trzy wspaniałe rezultaty zmartwychwstania Pana. Nie mówiąc o tym, że nasz Chrystus w zmartwychwstaniu pochłonął śmierć w zwycięstwie. To wielka rzecz. Ale w odniesieniu do realizacji Bożej ekonomii, w zmartwychwstaniu mamy trzy wielkie rezultaty. Po pierwsze, Chrystus ustanowiony został pierworodnym Synem Bożym. W swojej boskości zawsze był jednorodzonym Synem Bożym i zawsze będzie. Ale w swoim człowieczeństwie, przez śmierć i zmartwychwstanie, w książce Boża Nowotestamentowa Ekonomia czytamy, że Pan jako duch boskości wszedł w swoje człowieczeństwo, opanował swoje człowieczeństwo i przebóstwił swoje człowieczeństwo, usynowił je i uczynił tego człowieka Bogiem.
Halleluja!
I temu człowiekowi powinniśmy oddawać cześć. Boża ekonomia polega na tym, że stał się on człowiekiem, aby uczynić człowieka Bogiem w życiu i naturze. To my, lecz nie w bóstwie, żeby oddawać nam cześć. Ale nasz wspaniały Chrystus to Jezus. Jezus jest Bogiem. Każde kolano się zegnie. Każdy język otwarcie wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem.
Halleluja!
Tak więc, bracia i siostry, był to wielki poród. Ilu się wtedy narodziło? Chrystus głowa wraz ze wszystkimi członkami. Jak wielki był ten poród? Jak myślisz, Chris, ile osób będzie w Nowej Jeruzalem? Ja przypuszczam, że może miliard. Nie wiem. Ale był to wielki poród. Gdy urodził się mój ojciec, gdy dorósł, nie był wysokiego wzrostu, ale gdy narodził się, ważył prawie 6 kilo. To był wielki poród. Ale co z porodem w zmartwychwstaniu? Oho, ho! Powinna zapanować radość, czy co?
Alleluja!
Co za poród! Tak więc został ustanowiony Synem Bożym w swoim człowieczeństwie, a my w zmartwychwstaniu, zgodnie z 3 rozdziałem 1 listu Piotra, zostaliśmy odrodzeni przez powstanie Jezusa Chrystusa z martwych ku nadziei żywej. Każdy, kto ma nadzieję, niech powie amen. Zostaliśmy odrodzeni. Ricky ma nowe geny. Amen. Powiedz do sąsiada: sąsiedzie, masz nowe geny. One określają, jak będziesz wyglądał i kim się staniesz. Będziesz takim jak Chrystus.
Alleluja!
Alleluja! I wreszcie, w zmartwychwstaniu Pan stał się życiodajnym duchem. Każdy, kto cieszy się, że Jezus Chrystus stał się życiodajnym duchem, niech powie Alleluja! Dzięki temu możemy Go przyjąć, doświadczać Go, radować się Nim, wyrażać Go, bo być Jego ciałem, być Jego wieloma członkami, być synami Bożymi dla Jego świadectwa. Chrystus narodził się jako pierworodny, my zaś odrodziliśmy się jako Jego bracia. Liczni synowie Boga. Narodziny w zmartwychwstaniu były zatem zbiorowymi narodzinami, narodzinami pierworodnego syna i jego licznych braci. Mówią o tym podane wersety. List do Rzymian 8:29. Większość chrześcijan nie zna go tak dobrze jak werset 8:28, ale tak naprawdę idą ze sobą w parze. A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy Go miłują i którzy są powołani według zamiaru. I co dalej? Aby On był pierworodnym między wielu braćmi, co pokazuje, bracia i siostry, że wszystko w naszym życiu, gdy kochamy Pana, wszystko w naszym życiu współdziała dla dobra. A to dobro polega na tym, żeby cała ziemia poznała tego. 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 Żeby On był pierworodnym między wielu braćmi. Żeby był wywyższony. Ten. Cała ziemia ujrzy tego. Jest On wywyższony ponad wszystko. Pośród wszystkich swych braci. Jej. Niesamowite. Punkt drugi. Narodziny nowego zbiorowego dziecka obejmującego Chrystusa i Jego wierzących były narodzinami nowego człowieka. Zbiorowy człowiek zrodzony dzięki dziełu Chrystusa w Jego zmartwychwstaniu jest nowym człowiekiem, o którym mówi list do Efezjan 2:15. Tak więc, bracia i siostry, zgodnie z prawdą Bożego Słowa, zgodnie z tym, że zapisał nam w swojej woli tak wiele rzeczy, ogłośmy, aleluja, jestem częścią jednego nowego człowieka. Aleluja, jestem częścią jednego nowego człowieka. B. Głową jest pierworodny Syn Boży, zaś ciało stanowi zbiór wszystkich licznych synów Bożych, licznych braci Pana. C. Dziecko to, zbiorowy nowy człowiek, narodziło się dzięki dziełu Chrystusa w zmartwychwstaniu. Chwała Panu za dzieło, jakiego dokonał Chrystus w zmartwychwstaniu. Co jest rezultatem? Ten! Zawołajmy, aleluja za tego! Na Syjonie świadczą o tym. Ten jest wywyższony.
This one is glorified.
Ten jest otoczony chwałą jej. Ostatni punkt, święci. W Tobie są wszystkie me źródła. Bracia i siostry, źródła to nie jakaś rzecz. Źródła to osoba. To sam trójjedyny Bóg. Możemy to zobaczyć w podpunktach. Bardzo mi się to podoba, bracia i siostry. Gdy naprawdę zależy nam na Bożym pragnieniu, pragnieniu Bożego serca, pragnieniu Syjonu i Chrystusa, gdy naprawdę zależy nam na Bożym pragnieniu, na Jego sercu, Jego budowli, Jego mieście, zaspokojone zostają wszystkie nasze potrzeby. Jesteśmy ludźmi pełnymi radości. Chwała Panu! Porusza mnie fakt, że brat Nii aż do końca żył dla Bożej ekonomii, dla Bożego zamysłu. Jedno z jego ostatnich zdań brzmiało, nauczyłem się zachowywać mą radość. Wciąż radował się Bożym domem, chociaż przebywał w więzieniu. Cieszył się źródłami. Korzystał z nich. W Tobie są wszystkie me źródła. Słowo Tobie odnosi się do miasta Bożego. Wszystkie źródła są w Syjonie. Przetworzony trójjedyny Bóg jest zdrojem, źródłami i rzeką wody życia. Ojciec jest zdrojem, Syn źródłami, zaś Duch rzeką wody życia. Bracia i siostry, tam gdzie jest woda, jest radość. Nie ma wody, nie ma radości. Ale gdzie jest mnóstwo wody, jest mnóstwo radości. Ile radości? Zobaczymy za chwilę. Amen. W 12 rozdziale Księgi Izajasza mamy hymn do tych słów. Czytamy, z radością będziecie czerpać wodę. O, gdzie jest woda, jest radość. Kilku z nas było wraz z bratem Lee w 1977 roku w Izraelu. Gdy znaleźliśmy się u źródeł rzeki Jordan, zobaczyliśmy wodę wypływającą ze zdroju pod ziemią, który dawał początek przepływowi, zaczęła z niego płynąć rzeka. Szedłem obok brata Lee i nie zdawałem sobie sprawy, że oglądał coś. Zdawał sobie z czegoś sprawę. Oglądał trójjedynego Boga. Oglądał Syjon. On widział, a ja tylko się rozglądałem. Zagadnął mnie, bracie Dick, skacz, skakuj! Nie zrobiłem tego. Ale później zacząłem zdawać sobie po trochu sprawę, dlaczego był on tak szalony. Był szczęśliwy, gdyż widział Syjon. Widział, że w nim są wszystkie me źródła. Po prostu mnóstwo widział, był pełen radości. W wieczności baranek będzie paść Bożych odkupionych i prowadzić ich do źródeł wód życia. Chrystus, nasz pasterz, poprowadzi nas do siebie, źródeł wody życia, byśmy radowali się wiecznym udzielaniem trójjedynego Boga. Także dziś, bracia i siostry, radujemy się udzielaniem trójjedynego Boga. Źródła wody życia odnoszą się do jednej, jedynej wody życia, która ma różne aspekty. Gdy ta wspaniała osoba wchodzi w nas, z naszego wnętrza popłyną rzeki, rzeka radości, rzeka miłości, rzeka sprawiedliwości, rzeka cierpliwości. Dziś zatrzymałem się na skrzyżowaniu, jadąc tutaj. Pewien facet nie skręcał w prawo na czerwonym, mimo iż mógł bez problemu. To mogło być przyczyną podirytowania. Ale dziękuję Panu, wraz z żoną radowaliśmy się rzeką wody życia. O, była więc obecna cierpliwość. Stój tak długo, jak tylko zechcesz. W Nowej Jeruzalem, w wiecznej górze Syjon, będziemy pić z licznych źródeł i radować się licznymi, różnymi wodami. Na wieki będziemy mogli ogłaszać, w Tobie są wszystkie me źródła. Oby każdy kościół miejscowy był małym Syjonem, gdzie w Tobie są wszystkie me źródła. I bracia i siostry, chcę zakończyć, dodając fragment, którego nie mamy w konspekcie, z wersetu siódmego. Pierwsza część wersetu siódmego mówi: i będą śpiewać wśród tańców i powiedzą: w Tobie są wszystkie me źródła. Możemy powiedzieć, będą śpiewać wśród wychwalania. Nie chcemy tutaj uprawiać żadnych tańców, ale możecie pląsać w swoim wnętrzu. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy tańczyć w naszych sercach. Potrzeba nam uradowanego ducha, uradowanego serca. Jeżeli musisz tańczyć w sferze zewnętrznej, w porządku. Ale posłuchajcie, czyż to nie wspaniałe? I będą śpiewać wśród tańców i powiedzą: o, w Tobie są wszystkie me źródła. Bracia i siostry, chcę zakończyć czytając dwa zdania, które sobie zapisałem. Ale zanim to powiem, kim są ci, którzy śpiewają? Kim są ci, którzy tańczą? Nie ma tu podanych żadnych imion. Nikomu z nas może nie udać się być w sposób autentyczny duchowym gigantem, ale wszyscy możemy być małymi śpiewakami i chwalącymi, małymi śpiewakami i tańcerzami. I takie jest pragnienie Pana, które służy Jego świadectwu. Pierwsze zdanie. Rezultatem troszczenia się o Boże pragnienie, którym jest Syjon, jest radowanie się wodami zbawienia, którymi jest sam Trójjedyny Bóg, na wieczność, wraz ze śpiewaniem, tańczeniem i oddawaniem czci. Oto rezultat troszczenia się o Boże pragnienie, którym jest Syjon. Jeżeli naprawdę chcemy być radośni, troszczmy się o Jego pragnienie. Nie skupiajmy się na własnym pragnieniu, lecz na Jego pragnieniu. I drugie zdanie. Sposobem na to, by stać się tym miastem, którego centrum wznosi się, jest również codzienne doświadczanie i radowanie się tym wspaniałym Chrystusem jako naszymi wodami zbawienia. Doświadczajmy Go codziennie jako naszych wód zbawienia. Bracia i siostry, zakończmy śpiewając pieśń 1340. Nie mieliśmy wcześniej czasu, by ją zaśpiewać. Powstańmy może i podczas gdy będziemy śpiewać, tańczmy w swym wnętrzu i chwalmy. Amen.